Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, głos z Krakowa przy mikrofonie Kajetan Rajski. Dziś ponownie porozmawiamy o tym, co słychać w świecie mediów i o tym porozmawiam z panem profesorem Januszem Kaweckim, członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Panie profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Ostatni raz spotkaliśmy się końcem grudnia, kiedy podsumowywaliśmy rok 2020. Teraz po dwóch miesiącach spotykamy się ponownie i wydarzyło się w tym czasie kilka takich dosyć ciekawych spraw w świecie właśnie mediów, o których warto byłoby porozmawiać. W styczniu tego roku tak zwany UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wydał decyzję o niewyrażeniu zgody na zakupienie Eurozetu przez Agorę. Jakie stanowisko jest w tej kwestii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji?
No warto naszym słuchaczom przypomnieć, że sprawa ciągnie się stosunkowo długo, ponieważ obecnie, w momencie, kiedy wystąpiono o ten zakup pełny, to występowała taka sytuacja, że była spółka czeska, która miała 60% udziałów we własności Eurozetu, no i Agora, która miała 40% tych udziałów, i w umowie zastrzeżone było, że będzie mogła Agora wystąpić o odkupienie tych pozostałych 60%, żeby być właścicielem Eurozetu. Ale żeby mogło to nastąpić, musiał się na ten temat wypowiedzieć Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. No i trzeba się było wobec tego do tego urzędu zwrócić. To Agora zwróciła się z taką informacją. Urząd oczywiście zbierał różne informacje na ten temat, także i z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W lutym 2019 roku była umowa, a natomiast później wystąpiła Agora o ten zakup. Czym mogło to się objawić? No, następowała kolejna koncentracja. Już kiedyś mówiłem, przedstawiałem sytuację, jaka występowała przy sieciowaniu rozgłośni radiowych, które były lokalnymi, rozlokowanymi w różnych miejscach Polski i zostały przejmowane, wykupywane te spółki wraz z koncesjami i w ten sposób tworzyło się główne sieci. No i tamten był jeden ze sposobów koncentracji, a drugi sposób to jest właśnie to, ponieważ dotyczy ta inicjatywa zakupu dotyczy nadawców, którzy mają stosunkowo znaczące miejsce w programie nadawczym, widowni. No wobec tego urząd powinien był się wypowiedzieć, czy to nie prowadzi do koncentracji. Urząd dopiero, czyli UOKiK, prezes UOKiK-u wydał swoją decyzję 7 stycznia bieżącego roku. Ale wcześniej prosił o informacje, o stanowisko Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Myśmy takie stanowisko wyrazili i zostało ono przez pana prezesa zapisane także i tej decyzji, bowiem przywoływał wszystkie. Myśmy 17 stycznia 2020 roku, czyli rok wcześniej, takie stanowisko przedstawili, a wcześniej całe badania, które prowadziliśmy, no przyznam, że dość aktywnie w tej ocenie musiałem uczestniczyć, żeby pokazać, że są mierzalne parametry oceny, czy jest stan koncentracji zagrażający pluralizmowi, czy też nie. Myśmy stosowali taki parametr MPM, który wskazywał, że jeśli jest większy niż 50%, a dotyczy w tym współczynniku top 4 czterech największych nadawców w danym rynku medialnym, to już jest zagrożenie dla pluralizmu. Im większy ten parametr, to tym większe zagrożenie.
Czyli rozumiem, że chodzi o to, że czterech największych nadawców na danym regionie, jeśli suma jest powyżej 50%, tak?
Tak, jeśli ta suma ich udziału w tym rynku, ale trzeba najpierw określić rynek. Rynek na przykład nadawców, rynek nadawców radiowych, to obejmuje także widownię, czyli rynek widowni, rynek reklamy, rynek kapitału. No to każdy z nich ma swoje i to jest taka horyzontalna ocena tego obszaru. No u nas wychodziły w pewnych miejscach, obszarach, że ten parametr wynosił nawet powyżej 90%. To praktycznie była dominacja...
Niemal monopol.
No monopol byłby jeden, a tutaj
oczywiście
czterech, prawda? No i taką opinię negatywną, czyli zaopiniowała Krajowa Rada ten wniosek o zakupienie negatywnie. UOKiK nie tylko u nas zbierał te informacje, zbierał także i od konkurentów i kontrahentów, uczestników tego połączenia. Są zestawione ich opinie. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, jeśli chodzi o na przykład nadawców innych, jak na to spoglądają, ale także na domy mediowe, które no, różnorodne są tam stwierdzenia. Wszystko zależy od tego, czy dany dom mediowy, czy widział jakąś korzyść z tego połączenia. Ale to nie tylko chodzi o opinię. Chodzi także o takie bezpośrednie wykazanie, najlepiej to wykazać analitycznie, że jest koncentracja i że może dojść do jeszcze większej koncentracji, jeśli nastąpi to wykupienie.
A tym samym do zmniejszenia pluralizmu.
No, tym bardziej do zagrożenia pluralizmowi. No i akurat prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta stosował inny parametr do tej oceny, również stosowany też w różnych miejscach powszechnie. On pozwala na ocenę danej transakcji, czy one prowadzą ku zwiększeniu koncentracji, czy nie. To jest parametr HHI. I tutaj bardzo ciekawa rzecz, mianowicie wykazał, że ten parametr, którym wyznaczał, wskazuje wyraźnie, iż programy radiowe na terenie Polski, ten rynek programów radiowych jest rynkiem wysoce skoncentrowanym. Czyli każde połączenie, szczególnie tych największych, powoduje doprowadza do jeszcze większej koncentracji. No i biorąc to szczególnie pod uwagę, także i te opinie, także i te parametry, które myśmy zastosowali w Krajowej Radzie, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał negatywną decyzję. Przyznam, że w sumie byłem usatysfakcjonowany tym, że głos Krajowej Rady wyrażony wcześniej i ten oparty na wielostronnym zebraniu informacji głos prezesa UOKiK-u pokrywają się ze sobą, że są zgodne. Myślę, że warto o tym wiedzieć, że to nie jest jakieś widzimisię przy ocenie, że urząd w jakiś sposób tam określa, że czy zbiera jakieś opinie w zależności od tego, od kogo zbierze te opinie. Nie. Urząd korzysta z parametrów mierzalnych. Te parametry są w literaturze znane, są w świecie stosowane, no i u nas też były stosowane, pokazały wyraźnie, że to prowadziłoby do zwiększenia jeszcze koncentracji, chociaż już jak w tej decyzji prezesa UOKiK-u wyraźnie podkreślono, rynek ten, który był przedmiotem jego analizy, jest już bardzo znacząco skoncentrowany. Wobec tego wymaga dekoncentracji. Stale się mówi o tych ustawach przygotowujących, wprowadzających dekoncentrację. Przeciwnicy, którzy chcieliby może wprowadzić także i oligopol, taką jedną myśl, którą można wieloma mediami upowszechniać i mówić, że niby są różne media, ale właściwie powtarzają tę samą opinię i tę samą myśl.
Więc podsumowując, można stwierdzić, i tu zaznaczam już moja opinia, że tak naprawdę w momencie, kiedy jest dominacja jednych mediów, gigantów tych właśnie radiowych, można mieć jakiekolwiek poglądy, panuje wolność słowa, wolne media, o ile te poglądy są liberalno-lewicowe, a dla poglądów o charakterze prawicowym, przywiązanych do tradycyjnych wartości, tego miejsca już jest niestety coraz mniej. No i właśnie tutaj też ważne jest to, aby stać na straży faktycznego i prawdziwego pluralizmu mediów. Panie profesorze, ostatnio dosyć ostro niektórzy nadawcy zareagowali na pomysł opodatkowania reklamy emitowanej w mediach. O co chodziło tak naprawdę? Czy ten protest był adekwatny do sytuacji? No i też jakie jest zdanie na ten temat Krajowej Rady?
Przyznam, że byłem zdziwiony tak nasilonym protestem, bowiem w dniu 9 lutego, w jednym tym dniu, otrzymałem także i do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wiele wystąpień, listów, w różnych konfiguracjach występujących tych liderów czy właścicieli programów, właścicieli koncesji. Nawet w niektórych listach aż mogło to budzić wątpliwości, bo zawierano także takie oceny, że nie można stosować tego typu pomysły, jak zostały podane w projekcie ustawy, ponieważ one prowadzą do natychmiastowej zmiany koncesji. A przecież każdy nadawca, uczestnicząc w swojej działalności, otrzymuje koncesję na dłuższy okres czasu, na 10 lat, może ją przedłużać. Nawet w takie argumenty, które wydają się kuriozalne, bo w ogóle to nie ma żadnego związku z jakąkolwiek koncesją. No przyznam, że natychmiast otrzymawszy te z różnych wystąpień listy, taki list otwarty, w którym pisze: dodatkowo niedopuszczalne w państwie prawa jest próba zmiany warunków koncesyjnych w okresie ich obowiązywania. Czyżby ta ustawa miała coś takiego zmieniać? W związku z tym sięgnąłem po tekst ustawy, bo on już był dostępny, projektu ustawy. I to jest ten projekt, który był przekazany, jak to podano, do konsultacji, do wyrażania swoich opinii. A chciano przez ostre zakrzyczenie spowodować, żeby projekt w ogóle zniknął z powierzchni i nie był przedstawiany już dalej, ani nawet dyskutowany. No i wziąłem wobec tego ten projekt. Porównywałem też ten projekt z tym, co jest w różnych innych krajach, także w Unii Europejskiej, Francja, Austria, Grecja, Węgry. No nie ma takich sytuacji jak te, które występują u nas, kiedy nadawca może uzyskać przychody z reklam rzędu miliard, więcej niż miliard, a płacić rzędu 10, 13, 30 milionów złotych podatku CIT z tego. No to jest po prostu, są rzeczy nieporównywalne. No i mówienie, że to zagraża wolności słowa w Polsce, nałożenie tego podatku i też na kogo. Jak spojrzałem na tę ustawę, to jest tam wyraźnie podane są granice. W jakich granicach kto może podlegać tej ustawie? Na przykład w prasie, jeśli osiąga się zyski powyżej 15 milionów złotych rocznie. No, niewiele można wskazać takich tytułów prasowych, które miałyby tego typu zyski. Ale jeżeli mają, no sięgnąłem jeszcze dodatkowo do strony, oficjalnej strony Ministerstwa Finansów. I tam zestawiono nawet taką tabelę. Przychody z tego tytułu, który jest objęty podatkiem CIT, Na przykład telewizja Polsat ma podane, tam było 2,5 miliarda złotych, a płaci podatek CIT 91 milionów, czyli 3,65%. Ale to wcale nie jest największy jeszcze procentowo podatek, bo na przykład grupa TVN ma 4 miliardy, podano tam właśnie te przychody złotych, a płaci podatek 32 miliardy i to jest 0,83%. No nawet pan czy ja, czy każdy z nas znacznie większy podatek płacimy przy naszych, otrzymując dochody, a tutaj jest to tego typu. No już nie mówię o takich nadawcach jak, czy tych, którzy prezentują reklamy, jak Facebook Polska, to już tylko w Polsce. 520 milionów z reklamy przychodów i 4 miliony podatku z tego tytułu. Po prostu sprawiedliwość wymaga, żeby w sytuacji, w której wielu się musi składać, dokładać, trudność nawet z uzyskaniem wynagrodzenia, żeby u innych możliwe było takie tylko opodatkowanie. No i stąd było to działanie, które ze strony pomysłu takiej ustawy nie było nowością w odniesieniu do samej Unii Europejskiej, jak już mówiłem, w innych krajach też jest stosowane.
Ale zauważył na pewno pan profesor taką nieformalną zasadę w Unii Europejskiej, że to, co w innych krajach jest dopuszczalne, jest pewną normą, jednak w Polsce jest uznawane za łamanie demokracji i w tym wypadku wolności słowa.
No tak, myślę, że to trzeba łączyć także i z tą dekoncentracją potrzebną w mediach, tym otwartym rynkiem mediów, który spowodował, że został on skanalizowany jakby w sieciach. No i ja przyznam, że te wszystkie informacje, które tutaj otrzymywaliśmy, także i po 10, bo 10 była taka skoncentrowana, dominująca aktywność przeciwników tejże ustawy. Objawiła się także w zaprzestaniu emisji normalnego programu przez nadawców, tylko umieszczano, na przykład w telewizyjni nadawcy umieścili tablice czarne z takim napisem i przez 24 godziny nie ma nic więcej.
No właśnie, czy taka forma protestów jest dopuszczona w ustawie?
No, po raz pierwszy była zastosowana. Wobec tego trzeba było się nad tym zastanowić. Już 11 lutego było posiedzenie Krajowej Rady i zwróciłem uwagę uczestnikom dyskutującym na ten temat, że przecież każdy z nadawców otrzymuje koncesję, a w tejże koncesji jest wyraźnie określone zobowiązanie, to jest nawet na początku tych zobowiązań koncesyjnych, poprzedzające nawet programowe zobowiązania, że dany nadawca powinien emitować swój program, ma emitować swój program codziennie przez tyle i tyle godzin. W większości są to 24 godziny na dobę. Są tacy, którzy mają tę liczbę godzin podaną mniejszą, ale w sumie 24 godziny. No i jeżeli przyłożyłem to, co zrealizowali ci nadawcy 10 lutego do tego zobowiązania, które przecież otrzymali, przyjęli koncesję, a w tej koncesji jest to wyraźnie podane, czyli po prostu naruszyli koncesję. No i ten warunek, tą informacją, dzieląc się z pozostałymi członkami Krajowej Rady, uważałem, że powinno to skutkować wystąpieniem ze strony Krajowej Rady, taką decyzją przewodniczącego, o wezwaniu do zaniechania tego typu działań, bowiem one naruszają koncesję. Przyznam, że dyskusja mnie zadziwiła. Rozważano, czy emitowanie takiej planszy to jest program, czy nie jest programem. No i trzeba było wykładnię prawną, co jest programem, jak to opisuje ustawa. Na następne posiedzenie otrzymaliśmy tę wykładnię prawną, z której wyczytałem, że to nie jest program. na odbiorcy, dla których się program przygotowuje, nie oczekują tego. Oni oczekują realizacji programu, bo na to była przydalona koncesja. A to nie są ani audycje, ani przekazy handlowe. Wobec tego naruszane zostaje wymaganie koncesyjne. Myślę, że dojdzie do tego, iż po jeszcze wnikliwym badaniu, którzy nadawcy w jakim stopniu przekroczyli, bo są nadawcy, którzy mają w tych wymaganiach koncesyjnych zapisane, że program będzie emitowany codziennie na przykład przez 8 godzin. Emitują już przez 24 dotychczas, ale obowiązkiem ich było przez 8 godzin, tak jest zapisane w koncesji. Wobec tego, jeśli w pozostałych godzinach umieścili taką tablicę, to jest postępowali w ramach swych możliwości. No to, ale takich nadawców no, na palcach tam jednej czy dwóch rąk można policzyć. Więc jeśli wśród tych, którzy wystąpili, po raz pierwszy spotkaliśmy się z sytuacją tak szybko i tak natychmiastowej, zorganizowanej akcji. To też jest symptomatyczne, bo to wskazuje na także koncentrację mediów, że są powiązania. Te powiązania, które nie wynikają tylko z kapitału, ale być może również inne, które powodują, że są tak w ciągu jednego, dwóch dni mogli zorganizować się wszyscy i wesprzeć się wzajemnie takim działaniem, nawet ryzykując naruszenie koncesji. No, to są dodatkowe informacje, które pokazują wyraźnie nam wszystkim, że stan mediów jest chorobliwy, wymaga naprawy.
A propos koncesji, pojawiają się głosy i pojawiają się informacje medialne dotyczące tego, że dotyczące przedłużenia koncesji dla stacji TVN24 na kolejnych 10 lat.
No to nie tylko TVN24, bo to jest stacja, to jest nadawca, program możliwy do rozpowszechnienia satelitarnie. To jest koncesja na program satelitarny, ale on jest dostępny w przekazach kablowych. Wobec tego wszystkie sieci kablowe go praktycznie mają. Czyli jest też dostępny. No nie jest tak dostępny jak na przykład na multipleksie. Ale przyznam, że wtedy, gdy rozpoczynaliśmy kadencję, to byłem zdziwiony sytuacją, którą wcześniej niektórzy nadawcy stosowali, mianowicie tym, że jeżeli otrzymuję koncesję na przykład na 10 lat, to dużo wcześniej, przed upływem tych 10 lat, występuję z wnioskiem o przedłużenie koncesji na następne 10 lat. Kuriozalna była sytuacja. Byłaby sytuacja, gdy ktoś, kto dostał koncesję, ma na 10 lat, po roku występuje już o koncesję na następne 10 lat, czyli w sumie dostaje na 20. Ponieważ przedłużanie koncesji na następny okres odbywa się oczywiście na wniosek nadawcy, ale musi ten nadawca być poddany ocenie. A jak tę ocenę można zrobić, jeśli się przez rok nie miało możliwości nawet ocenienia jego realizacji, realizowanego przez niego programu? Wobec tego w ustawie jest wyraźnie powiedziane, że musi nadawca, jeśli chce przedłużenie koncesji, powinien o to wystąpić nie później niż 12 miesięcy przed upływem, żeby można było przeprowadzić także zebranie dokumentów, ocenę, analizę i na tej podstawie stwierdzenie, czy nadawca wypełniał swoje zadania, do których się zobowiązał, przyjmując koncesję. To są zadania programowe, wypełnienie w programie wielu, realizowanie tego programu, ale także to możemy ocenić na podstawie naszego monitorowania. Trudno monitorować cały czas, są pewne okresy, w których w planie przewiduje się to monitorowanie programu, sprawdzenie w zasadzie tygodniowej, kwartalnej, miesięcznej, czy wypełnione są wymagania koncesyjne. Ale musi się też uwzględnić skargi, które napływają na nadawcę. Nadawca, który po roku wystąpił i dostał na następne 10 lat, może już sobie nie interesować się tym, jakie będą skargi na niego wpływały i w jaki sposób będzie na nie reagował. Poprawiał się czy nie? Czy wezwania do zaniechania będzie realizował czy nie? No i dlatego uważamy, że jeśli nawet złożony jest wniosek dużo wcześniej, to i tak może być rozpatrywany w okresie tym poprzedzającym, rozpoczęcie przez okresem poprzedzającym to najpóźniejszy okres, czas złożenia wniosku, aż do momentu uzyskania. Pan mówił, przywołał tutaj TVN. TVN złożyło wniosek 6 lutego 2020 roku, ale koncesja wygasa 26 września bieżącego roku. Czyli na ponad półtora roku wcześniej został wniosek złożony. No i w związku z tym jest on, był już na jednym czy drugim posiedzeniu Krajowej Rady. Żądano, żeby jeszcze przeprowadzić pewne sprawdzenie, weryfikację, także ocenę, no właśnie tego i monitoringu, i skarg zestawionych dotychczas, żeby wiedzieć, w jakim sposób dany nadawca, ale są jeszcze inni też nadawcy, którzy też złożyli wcześniej niż rok ten wniosek o przedłużenie. No i to jest systematycznie analizowane. Do 26 września bieżącego roku jeszcze jest wiele miesięcy. Jeszcze może się nadawca pogorszyć i albo polepszyć, poprawić sytuacje, które na przykład wynikają z poprzednio wniesionych skarg, zasadnych skarg.
A zatem będziemy się przyglądać tym kwestiom, które dotyczą świata mediów w kolejnych audycjach Co nowego w sprawach mediów w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Moim Państwa gościem był pan profesor Janusz Kawecki, członek tejże Krajowej Rady. Natomiast chciałem przypomnieć radiosłuchaczom, że już wkrótce, 1 marca, będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W tym roku w sposób wyjątkowy, i nie chodzi mi w tym momencie o epidemię koronawirusa, która uniemożliwi no tak liczne jak w poprzednich latach obchody tego święta państwowego, ale 1 marca tego roku będziemy obchodzić 70. rocznicę śmierci podpułkownika Łukasza Cieplińskiego, pseudonim Pułk, oraz członków 4. Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, którzy właśnie tego dnia w 1951 roku zostali zamordowani w więzieniu mokotowskim w Warszawie, gdzie obecnie powstaje Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Pamiętajmy o żołnierzach podziemia niepodległościowego w naszych modlitwach. Zainteresujmy się w te dni w sposób szczególny ich historią. A my słyszymy się za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!